Cześć, ja jestem Mamut, a to jest specjalny odcinek urodzinowy. Dokładnie rok temu, 19 kwietnia, na Spotify i innych platformach pojawił się pierwszy odcinek Podcastrof. I teraz przyszła pora na małe podsumowania. Jeśli jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje na Facebooku, na grupie Podcastrof, to zauważyliście pewnie, że wczoraj wrzuciłem post mówiący o tym, że udało się dobić do 100 tysięcy odsłuchów, za co jestem Wam ogromnie wdzięczny. No i jak widzicie, zajęło to równy rok, no bez jednego dnia. Może nie jest to wynik oszałamiający, natomiast dla mnie jest to coś ogromnie ważnego i bardzo się cieszę, że jesteście i chcecie słuchać tego, co produkuję właśnie dla Was. Z okazji tej małej rocznicy patroni wpadli na pomysł, żeby zorganizować małe Q&A i przez ostatnie kilka dni była możliwość zadawania pytań, na które chcielibyście poznać odpowiedzi. No więc teraz przyszedł moment, kiedy ja tych odpowiedzi zobowiązałem się udzielić. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale myślę, że jakoś to będzie. Zaczniemy sobie od pytań, które trafiły na grupę patronów. I pierwsze z nich brzmi, jaki albo o czym odcinek chciałbyś nagrać, ale tego nie zrobisz i dlaczego? Już parę razy przewijał się ten temat gdzieś w komentarzach pod postami odnoszącymi się do różnych katastrof, o których opowiadałem, więc myślę, że nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że chciałbym pewnie kiedyś w przyszłości zrobić odcinek o katastrofie smoleńskiej. Natomiast wydaje mi się, że w obecnej sytuacji jest to absolutnie niemożliwe, ponieważ jest to wydarzenie, które bardzo mocno dzieli nasze społeczeństwo. Wiele osób przyjęło swoją wersję wydarzeń i dowody nie mają tu większego znaczenia. Bardziej jest to brane na wiarę niż na twarde, naukowe i potwierdzone dowody. A oczywiście pewnie pojawiłyby się również zarzuty, że staram się wykorzystać sytuację i wypromować na tej katastrofie i absolutnie nie chcę mi się tym zajmować, odpierać potem tych zarzutów, dyskutować na ich temat. Więc dopóki atmosfera się nie zmieni, raczej tego odcinka nigdy nie będzie. Michał pyta, ile mam lat. W tym roku skończę 33. Najbardziej pamiętny przejazd? To jest dobre pytanie. To już jest 11 rok mojej pracy na kolei. Zresztą 11 rok typowej pracy jako maszynista i w którymś momencie wszystko zaczyna się zlewać w jedną całość. Dzień jest podobny do każdego następnego, a przed tobą tylko tory i tory. Ale z drugiej strony pamięta się wiele sytuacji i ja na pewno nie zapomnę chyba mojej pierwszej samodzielnej służby jeszcze na pociągach pasażerskich, w ogóle zresztą pierwszej samodzielnej po zdaniu egzaminów, kiedy z szopy wyjechałem w 3 szynobusy, natomiast do stacji docelowej zaledwie 50 km dalej dojechałem z jednym. Nie było w tym mojej winy, natomiast sytuacja nie była szczególnie miła dla kogoś, kto pierwszy raz został w sumie sam. A dokładniej było to tak, że 2 szynobusy miałem zaciągnąć do Torunia, gdzie miały trafić samego rana do obiegów, a 3 miał zostać odpięty i zostać skierowany na reprofilowanie zestawów kołowych, ponieważ zestawy kołowe też się zużywają, pojawiają się na nich wrzery, płaskie miejsca i tak dalej, więc trafiają one potem na tokarnię, gdzie się po prostu przy użyciu specjalnej tokarki podtorowej zeskrobuje tą wierzchnią warstwę metalu i przywraca zestawom kołowym ich właściwy profil. I kiedy wyjechałem już z tej bazy, zaledwie kilkanaście kilometrów dalej były czujniki przytorowe systemu ASDEC. No i dyżurna ruchu zatrzymała mnie, mówiąc, że ASDEC wykrył płaskie miejsca na zestawach kołowych i ich stan nie pozwala na kontynuowanie dalszej jazdy i mam sprawdzić, jak one tam wyglądają. No powiem szczerze, że o 2 w nocy ciężko jest w ogóle to sprawdzić bez urządzeń pomiarowych. W ogóle jest ciężko sprawdzić to bez urządzeń pomiarowych. Chyba, że naprawdę ten stan już jest tak fatalny, że widać go gołym okiem, ale generalnie te urządzenia są dosyć czułe i wykrywają stany, których bardzo często nie da się wykryć tak po prostu patrząc. No więc zatrzymałem się tam, odczekałem parę minut zupełnie bezcelowo. Zresztą mając świadomość, że pojazd jedzie na reprofilowanie, no po czym zgłosiłem dyżurnej, że tak właśnie jest, że pojazd jedzie na tokarnię, został dopuszczony warunkowo przez rewidenta taboru, no ale urządzenia kazały mi się poruszać z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę, no i z taką prędkością kontynuowałem jazdę do następnej stacji. Tam dyspozytor zadecydował, że nie będziemy się bawić w te 20 na godzinę, bo zajmie mi to jeszcze pewnie ze 3 godziny, o ile w ogóle mnie puszczą, więc kazał mi odpiąć ten szynobus i zostawić go tam, gdzie stoi. No ale kiedy poszedłem go odpinać, okazało się, że w drugim z nich doszło do jakiegoś spięcia i przestał on być zupełnie sprawny, więc musiałem porzucić oba. I w ten sposób do Torunia dojechałem z jednym, kiedy z bazy wyjeżdżałem z trzema. Taki był mój pierwszy dzień samodzielnej pracy jako maszynista. Szczególna trasa? Nie wiem. Ciężko mi się odnieść do tego. Są różne trasy, jeździłem w różnych miejscach. Byłem i w Lubuskim, i w Mazowieckim, i w Pomorskim, i w Warmińsko-Mazurskim. Firma wypożyczała mnie na różne przejazdy okolicznościowe, czy też do pracy w delegacji, kiedy w innych oddziałach brakowało ludzi. Ale myślę, że taką trasą, którą jeździłem regularnie i na której się zwyczajnie dobrze czułem, to była trasa między Toruniem a Sierpcem. Jest ona dość malownicza, przebiega przez małe miejscowości, czasami widać jakieś jeziora, czasami pola, czasami lasy i nie jest tak nudno, kiedy jedzie się wśród zmieniającego krajobrazu, niż kiedy po prostu przez 30 km po prawej i po lewej widać zagony ziemniaków, bo i taką trasę pamiętam. Więc raczej wolę, żeby ten krajobraz był zmienny i było coś ciekawego. Bartosz pyta o książki. To jest ciężkie pytanie, ponieważ moja biblioteczka zajmuje generalnie całą ścianę w moim pokoju i zawsze lubiłem kolekcjonować książki, zawsze lubiłem kupować książki, potrafiłem wydać w ciągu miesiąca na książki parę ładnych stówek i właściwie od dziecka książki towarzyszyły mi, czy to w podróżach, czy to w wolnym czasie, czy to w szkole, bo i czytałem na lekcjach, za co nieraz dostałem opieprz i lądowałem na dywaniku, więc książki są takim nieodłącznym elementem mojego życia i mimo, że od jakiegoś czasu korzystam, od paru ładnych lat, korzystam z Kindla, to i tak bardzo lubię książki wydrukowane, które mogę odłożyć na półkę i potem cieszą moje oko i do których mogę wrócić, gdzieś otwierając na wybranym fragmencie, który pamiętam i chciałbym sobie gdzieś tam go odświeżyć, a poszukiwanie takich fragmentów, mimo możliwości zaznaczenia ich w czytniku, no jest raczej mało komfortowe i wolę wziąć do ręki tą fizyczną, wydrukowaną książkę i tam sobie tego poszukać. Zresztą bardzo często wracam do książek. Mam wiele książek, które przeczytałem po kilka czy kilkanaście razy. Ostatnio mam na to zdecydowanie mniej czasu i chyba stąd trochę się wzięły te odcinki książkowe, że łączę podcast z książkami. Jak mam ochotę wrócić do jakiejś książki, to przy okazji ją nagrywam i gdzieś nie tracę czasu na osobno nagrywanie podcastu, osobno czytanie, bo rzeczywiście czas u mnie stał się ostatnio mocno deficytowym towarem i ewentualnie jak czytam książki, to raczej książki związane ze studiami i na inne już mi po prostu brakuje czasu. Czy słucham podcastów innych autorów? Oczywiście, że tak. No, podstawowym autorem, którego słucham i którego serdecznie wszystkim polecam, co zresztą pewnie słyszeliście nieraz, jest Za rubieżą Miłosza Szymańskiego, z którym zresztą mamy gdzieś tam prywatny kontakt i który wprowadził mnie trochę w świat podcastów, wytykając mi moje błędy na samym początku, za co jestem mu ogromnie wdzięczny i jest to właściwie podcast, no ten Za rubieżą i jego lekcja historii, które sprawiły, że sam zacząłem nagrywać, więc jak jakieś pretensje, to do Miłosza. Oczywiście słucham też podcastów kryminalnych, więc takim podstawowym będzie Kryminatorium Marcina Myszki, który wyznacza chyba pewien bardzo wysoki standard, jeżeli chodzi o polskie podcasty i stanowi pewnie taki niedościgły wzorzec, jeżeli chodzi o robienie odcinków. Natomiast nie zamierzam nawet próbować mu dorównywać, bo to też nie o to chodzi, żeby ściągać z kogoś jego styl. Jesteśmy zupełnie innymi osobami, pracujemy zupełnie inaczej i tworzymy zupełnie inaczej, więc niech każdy robi swoje po swojemu, a jeżeli komuś się to podoba i ktoś ma ochotę tego słuchać, to tym lepiej. Słucham też podcasty RMF FM, czyli Dorwać Bestie, bodajże Historia dla dorosłych. No ale wiadomo, to są specjaliści pracy z głosem, więc oni doskonale zdają sobie sprawę, jak to robić, żeby zainteresować słuchacza. Słucham podcastów historycznych, czyli na przykład o Auschwitz, które jest wypuszczane przez Muzeum w Auschwitz. Słucham podcastów Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór. Aha, no jak już byliśmy przy podcastach historycznych, no to wiadomo, że muszę wspomnieć o podcaście historycznym, który jest po prostu świetny i zapewnia mi długie godziny bardzo przyjemnego słuchania. Ale jak zauważyliście, lubię też trochę odpłynąć w kierunku nauk, więc tutaj bardzo lubię posłuchać Przegadaną godzinę, którą wypuszcza Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Gdybym miał czas, to na pewno oglądałbym go więcej na YouTubie, bo jego filmiki są świetne, ale że raczej nie mam czasu na obraz, tylko na słuchanie jakichś historii czy opowieści w formie audio, więc no muszę się opierać na tym. Paweł pyta, na jakiej maszynie pracuję obecnie? No to się zaczyna wyliczanka. EU07, ET22, SM42, 6DG, Skoda 181, Skoda 182, Dragon, Gryfin, Vectron, coś pominąłem? Aha, BR285, stary Trax i nowy Trax. Więc obecnie pracuję na 11 typach lokomotyw, na które trzeba zdać odpowiednie egzaminy, zarówno te teoretyczne z budowy i funkcjonowania samego pojazdu, jak i egzamin praktyczny z jazdy, bo to jest trochę tak, jakbyście na każdy samochód musieli zdawać osobny egzamin, czyli wsiadacie powiedzmy do Opla Vectry, to jest jeden typ, wsiadacie do Opla, nie wiem, Kadeta, to jest drugi typ. Na Forda Fiestę musicie zdać osobny egzamin, na Forda Focusa musicie zdać osobny egzamin. No nie licząc oczywiście egzaminów z ruchu i zaliczenia symulatora. Także trochę tego jest, wszystko to zajmuje czas, no ale niestety takie są przepisy. Zresztą o tyle, o ile wsiadacie do samochodu i wiele rzeczy jest do siebie zbliżonych, bo kluczyk do stacyjki wkłada się po prawej stronie, po lewej są kierunkowskazy, po prawej są wycieraczki, radio, prędkościomierz i wszystko jest bardzo podobne do siebie, tak każda lokomotywa potrafi być inna. W niektórych są kluczyki, w innych nie ma kluczyków. Komputery różnią się bardzo od siebie, albo w ogóle ich nie ma, tak jak na starszych maszynach. Może być joystick, a może być kierownica, którą nazywamy kieratem albo kataryną. Hamulec może być też w joysticku, a może być w formie kranu. Także różnice w budowie potrafią być poważne, ale to też wynika z tego, że pojazdy różnią się od siebie latami produkcji. To bardzo, bo bodajże czeskie Skody 181 to są lata 60. Ja już jeździłem taką z 62 roku, a było tak, że odbierałem lokomotywę teraz z 2022 roku prosto od producenta, więc no to jest 60 lat różnicy między nimi, to jest przepaść. Aha, pominąłem jeszcze jedną lokomotywę, to jest PESA Gamma, czyli 111 ED. Skąd się wziął podkład muzyczny do kolejnych odcinków? Z YouTube'a. Akurat YouTube daje możliwości dla twórców, aby korzystali bezpłatnie z dostępnych podkładów muzycznych, które oni gdzieś tam udostępniają na swojej stronie. I to jest zupełny freeware, można bez żadnych opłat po prostu ściągnąć go i korzystać do woli bez żadnej opłaty. Jaki najdziwniejszy czy najdroższy ładunek wiozłeś? Nie wiem, czy coś mnie jeszcze zadziwi, no bo okej, są rzeczy drogie, tak? Spirytus, benzyna, ropa naftowa. Ale generalnie nie myśli się o tym, co jest na haku, bo nie ma to jakby większego znaczenia dla ciebie jako osoby prowadzącej skład. Jedynie zachowanie tego ładunku ma pewne znaczenie, no bo jeżeli z tyłu jest 40 beczek, każda po 90 tysięcy litrów, no to podczas hamowania te płyny przesuwają się do przodu, do tyłu, zaczyna to bujać. Jeżeli skład ma tam powiedzmy 3600-3800 ton, no to już łatwo jest podczas takiego bujania rozerwać, bo haki nie wytrzymują. Więc to jest jakby jedyny niuans, że zastanawia się człowiek, co jest z tyłu i jak to się będzie zachowywało. Poza tym w wielu przypadkach ja nie mam bladego pojęcia, co ja wiozę. Oczywiście, jeżeli to są towary niebezpieczne czy towary wysokiego ryzyka, to wiadomo, że jest to napisane w liście przewozowym i tak dalej, bo w razie jakiegoś wypadku, no wiadomo, trzeba będzie zawiadomić służby, poinformować je o tym, co się przewozi. Ale jeżeli na przykład są to kontenery, to równie dobrze mogę mieć załadowane kontenery i w każdym z nich znajduje się, nie wiem, Lamborghini albo posztaplowane, sprasowane miliony dolarów na paletach. Ja i tak o tym nie będę wiedział, więc ciężko czasami odpowiedzieć na takie pytanie, co wiozę. No coś tam jest w tych kontenerach, ale co? Ja nie mam bladego pojęcia. Najdziwniejszy, najgorszy pasażer, jakiego wiozłem. No wiecie, ludzie są różni. Woziłem różnych ludzi w różnych sytuacjach. Oczywiście takim punktem kulminacyjnym zwykle były jakieś święta, kiedy ludzie zaczynali świętować już w drodze, więc bardzo często byli odbierani na stacjach przez SOK, policję, czasami karetki. Jak komuś to imprezowanie za bardzo się rozkręciło? No sytuacje z ludźmi były różne. Zdarzało się, że ktoś ululał się do nieprzytomności, łącznie z tym, że wypadła mu sztuczna szczęka i nie dało się go w żaden sposób dobudzić, więc myśleliśmy, że już przeniósł się na tamten świat, ale nie, on był po prostu tak pijany. Byli ludzie, którzy pod wpływem środków zmieniających świadomość rozbierali się w pociągu. Różne dziwne historie, nie zawsze nadające się do dalszego opowiadania, ale generalnie tak, ludzie to jest ładunek, który potrafi stworzyć najwięcej problemów, ale z drugiej strony, który się potem chyba najbardziej pamięta. Czy lubię swoją pracę? O matko, nie, to nie jest dobre pytanie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy lubię swoją pracę. Za każdym razem, kiedy słyszę to pytanie, zaczynam marudzić, bo ta praca mnie czasami wkurza, tak? Jak każda inna. Wkurzają mnie święta poza domem, wkurzają mnie nocki, wkurzają mnie problemy z urlopem, wkurza mnie czasami bajzel, który jest na tej kolei, wkurzają mnie związki zawodowe, z którymi nigdy nie miałem po drodze, wkurza mnie brak zrozumienia pewnych podstawowych rzeczy i czasami takie kombinowanie na siłę, byle wydać pieniądze, ale nie do końca wiadomo po co, chyba tylko po to, żeby ktoś przy okazji zarobił swoje. Wkurza mnie na przykład to, że w dalszym ciągu nie rozumiemy, że symulator służy szkoleniu i nie jest narzędziem do sprawdzania naszych umiejętności, tylko do tego, żebyśmy nabywali te umiejętności. Ale to jest raczej dłuższy temat, o którym pewnie będę gadał w jednym z odcinków. Bo niestety kolej nie lubi uczyć czy szkolić. Kolej lubi sprawdzać, czy coś umiesz, ale bardzo mało daje możliwości, żeby się tego nauczyć. Największa wpadka lub awaria, w której brałeś udział? Szczerze mówiąc nie wiem. Ja jestem raczej z tych, którzy do tej pory mieli dużo szczęścia. Okej, zdarzało się, że dochodziło do jakichś awarii, mniejszych, większych, ale raczej nie były one też z mojej winy, więc jakby nie miały dla mnie żadnego znaczenia. Chociaż na pewno tak, jest taka wpadka. Pamiętam, jak jeszcze jeżdżąc w ruchu pasażerskim skończyło mi się paliwo. No, największy wstyd, jaki może być. Oczywiście to nie jest zależne ode mnie. Ja nie podjeżdżam tak jak samochodem na stację, tankuję paliwo, kiedy widzę, że jest go mało. No ale no jest to po prostu siara, tak? Bo różne rzeczy mogą się zepsuć, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Może wjechać samochód na przejazd i dojść do jakiejś katastrofy bądź wypadku. Może się położyć samobójca. Może dojść do potrącenia jakiejś osoby postronnej. No ale kiedy kończy się paliwo, no to jest wstyd. Pamiętam tamtego dnia zacząłem bodajże o 6 albo 7 rano i od razu sprawdziłem na ustawieniach komputera, jaki jest poziom paliwa w zbiornikach. I mając świadomość, że przede mną jest jeszcze kilka kursów, każdy po 100 czy tam 120 km, ja zgłosiłem dyspozytorowi, że nie starczy tego paliwa do końca dnia. Nie ma najmniejszych szans, żeby ten pojazd objeździł przy stanie paliwa bodajże po 240-250 litrów na zbiornik. No ale ten dyspozytor akurat nie przyjmował takich wiadomości i stwierdził, że paliwa musi wystarczyć i koniec, i go to nie obchodzi. No pojazd był innego zdania. Więc gdzieś w okolicach 16, kiedy wracałem do Torunia i zacząłem podjeżdżać pod wzniesienie, no paliwo się przesunęło w zbiornikach, a że było go już niewiele, no to wąż przestał zaciągać je ze zbiorników. Silniki zgasły i staliśmy. Więc wysłał po mnie jakiś tam inny pojazd ratunkowy, który mnie ściągnął, ale oczywiście cała historia trwała prawie 3 godziny, więc ludzie się pospóźniali do pracy, czy do rodziny, czy na umówione spotkania, no bo to było po południu. No ale takie było podejście w tej firmie i już no nic na to nie poradzę. Ja swoje zrobiłem, zgłosiłem, że paliwa na pewno nie wystarczy. No się okazało, że to ja miałem rację, no ale... Jakby to, co powie dyspozytor, jest święte. Wiem, że jeden z moich obecnych dyspozytorów mnie to słucha i za chwilę pewnie będzie do mnie pisał. Dobrze, teraz przejdziemy do pytań, które zadaliście na stronie podcastrofy. Skąd pseudomamut? To jest historia sięgająca gdzieś podstawówki, kiedy Adam Małysz odnosił swoje pierwsze sukcesy. Mieliśmy w klasie takiego chłopaka, który miał tam 1,40 m i ważył dosłownie 30 kilo, więc był takim Małyszem. Ja z kolei byłem tym najwyższym w tym okresie, bo dzisiaj już nie. A że od zawsze gdzieś tam byłem blisko ze sportem związany, to miałem na tyle dużo siły, żeby brać tego gościa na ręce, tak jak może pamiętacie, Tainer brał Małysza, który się wybijał gdzieś tam z ławki czy z czegoś i wyciskał go tam nad głowę w takiej symulacji lotu. No i ja robiłem za tą skocznię, on robił za tego Małysza i w którymś momencie ktoś rzucił tekstem, że to jest jak na mamuciej skoczni i od tego czasu zostałem mamutem i tak to już się ciągnie pewnie ze 20 kilka lat. Co studiuję? Psychologię. Skąd zainteresowanie katastrofami? Szczerze mówiąc, nie wiem. Zawsze lubiłem oglądać programy na Discovery i temat katastrof gdzieś tam się bardzo często przewijał, więc jakby przyszło to w taki naturalny sposób. A potem, no już kiedy poszedłem na kolej, bardzo zaczęły interesować mnie mechanizmy w ogóle doprowadzające do takich wydarzeń i to, jak można wytłumaczyć, w jaki sposób doszło do jakiejś sytuacji za pomocą nie tylko samej wiedzy technicznej, ale właśnie też wiedzy o ludziach, o ich sposobach funkcjonowania czy zachowania, bo jakby katastrofy nie biorą się z niczego. To są bardzo często całe sploty wydarzeń, od mniejszych aż po te właśnie brzemienne w skutkach. Z jakich źródeł korzystam? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o katastrofy kolejowe, to są raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, które są dostępne na ich stronie internetowej. Gdzieś tam przez lata zebrałem też kolekcję książek na temat różnych katastrof. Wiadomo, że podstawowym źródłem jest oczywiście internet, no bo na chwilę obecną tam tego jest najwięcej. Ale bardzo często trzeba weryfikować różne rzeczy, bo niejednokrotnie dwa źródła podają informacje, które wzajemnie się wykluczają, no i trzeba szukać głębiej, czasami na zagranicznych stronach, gdzie po prostu źródła są lepiej olinkowane i mogą właśnie prowadzić do raportów komisji, które badały kolejne wypadki, przez co te dane są wiarygodniejsze. Czy zdarza mi się odwiedzać miejsca katastrof? No koło jednego z nich mieszkam, więc do Otłoczyna, gdzie doszło do katastrofy kolejowej, w której zderzyły się czołowo dwa pociągi, mam całkiem blisko. No ale w większości przypadków jednak opowiadam o katastrofach, które wydarzyły się gdzieś daleko, więc moje szanse na dotarcie tam są dość małe. Aczkolwiek chciałbym oczywiście poodwiedzać wiele z tych miejsc, bo tworząc o nich odcinki, gdzieś tam czuję z nimi pewien związek. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda na żywo, o ile rzeczywiście jest jeszcze co oglądać. Ale na przykład bardzo chciałbym zobaczyć Jezioro Aralskie, które znika, więc są takie miejsca, które na pewno chciałbym w przyszłości jeszcze odwiedzić. Zalety i wady pracy na PKP. Ja się śmieję, że ja nie pracowałem nigdy na PKP. No nie, nie pracowałem. Jestem kolejarzem, który nigdy nie pracował na PKP. Najpierw pracowałem u prywatnego przewoźnika, potem pracowałem u samorządowego przewoźnika, a teraz pracuję u spółki Skarbu Państwa, ale która nie jest związana z PKP. Ja nawet nie mam zniżek na pociągi, więc no nie jestem pracownikiem PKP. Ale wiem, do czego zmierzałeś. Zalety? Na pewno można całkiem nieźle zarobić jak na gościa ze średnim wykształceniem. Podobnie zresztą jak kierowcy w transporcie międzynarodowym. Mogą zarobić nie posiadając studiów, no ale wiadomo, że to jest coś za coś. Praca jest ciężka, praca jest męcząca. My pracujemy po 12 godzin. Jeżeli jest nowoczesna lokomotywa z klimatyzacją, z joystickami i tak dalej, to jest fajnie. Jeżeli dostaje się z starego trupa, gdzie właśnie jest ten kierat albo kataryna, to trzeba się nim mocno nakręcić. Każdy rozruch to jest kolejne ząbki. Już nie pamiętam ile ich jest, ale 40 kilka, żeby dojść do jazdy bezoporowej. I potem przychodzi moment, że znowu trzeba tymi ząbkami zjechać z powrotem i od nowa Polska Ludowa, kręcimy kataryną dalej. Więc w momencie, kiedy jeszcze do tego nie masz klimatyzacji, kiedy no na dworzu jest 40 stopni, a w środku grzeją opory, jest ogromny hałas, no to jest po prostu ciężko, jest męcząco, nie? Jak będziecie mieli okazję latem przyjrzeć się chłopakom z PKP Cargo na ET22, to zobaczycie, że albo jeżdżą w ogóle bez koszulek, albo ewentualnie w słynnych żonobijkach, bo tam jest ciężko po prostu wytrzymać. 3 litry wody to jest absolutna norma, którą trzeba wypić, bo inaczej się po prostu człowiek odwodni. Są też inne wady, tak jak wspomniałem, no święta poza domem, nocki poza domem. Normalni ludzie idą w sobotę na grilla, znaczy się normalni, ci co pracują od poniedziałku do piątku. A my bardzo często no, szykujemy się na 4 rano na niedzielną służbę. Potem przychodzi Sylwester, ludzie świętują, o północy wiadomo, fajerwerki, szampany, a ty się przewracasz z boku na bok w łóżku ze świadomością, że o 3 trzeba się podnieść i jak tu spać, kiedy cały świat się bawi. Ale z drugiej strony jest w tym pewna romantyczność, jest w tym pewna magia, że kiedy jedzie się, wszystko jest dobrze, jest klimka, jest wygodnie i gdzieś tam słońce zachodzi, bywa pięknie. Ja nigdy w życiu się nie naoglądałem tylu spadających gwiazd, ile podczas nocnych służb. Myślę, że mógłbym tu konkurować ze studentami astronomii, bo właściwie całą wiosnę, lato i późną jesień nie ma nocy, żebym ja nie widział tej jasnej smugi na niebie, która rozżarza się, a potem w ułamku sekundy gaśnie. Dalszy rozwój podcastu? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam planów. Robię wszystko na zasadzie tego, co mi przyjdzie do głowy. Nigdy na początku nie myślałem o tym, że będę czytał książki, a nagle się okazało, że to robię. Może rzeczywiście pojawią się kiedyś jacyś goście, ale żeby mieć gości, no to wiadomo, że trzeba mieć jakąś markę. Ja cały czas jestem przecież zwykłym piwniczakiem, który siedzi we własnej kuchni obok lodówki, więc zapraszanie gości, no może być ciężkie, bo nikt o mnie nie słyszał tak naprawdę, a tu konieczna jest jakaś rozpoznawalność. Wizualizacja i YouTube. Nie wiem, co będzie z YouTube'em. Gdzieś tam się do tego przymierzam, ale potrzebuję mieć trochę więcej czasu, żeby się tym pobawić. Ale na pewno będzie to bez ciśnienia, bo to ma być gdzieś tam dodatkowa zabawa, jeżeli będę miał po prostu wolny czas. Kanał, wiadomo, jest już założony, czeka sobie, a jak ja znajdę więcej czasu na to, żeby trochę się pobawić w to, to na pewno się tym zajmę. Maskotka podcastu. Jest maskotka, ja mam takiego mamuta uszytego przez znajomych. Nie wiem, czy wam pokazywałem kiedyś zdjęcie, ale jeżeli nie, no to wrzucę go później na Facebooka. Muszę zapytać, czy w ogóle jeszcze robią to, ale dostałem właśnie go kiedyś w prezencie, także maskotka jest. Intro podcastu, no może w którymś momencie coś takiego zrobię. Będzie na pewno to też ułatwiało pracę, że za każdym razem po prostu będę doklejał do odcinka to wprowadzenie. Ale chciałbym też zrobić to jakoś inaczej. Kiedy znajdę odpowiednią muzykę, kiedy znajdę coś, co mi się spodoba, to dopiero wtedy jakoś to zmontuję do kupy. Zajęcia oraz pasje w czasie wolnym. Ja zajmuję się też rekonstrukcją historyczną. Jeżdżę na Grunwald, czyli robię XV wiek. Jeżdżę też na motocyklu. I to właściwie tyle, bo wolny czas ostatnio, jak już wspomniałem, jest towarem mocno deficytowym i po prostu nie mam już kiedy realizować się w jakichś tam innych pasjach. Raz, że podcast mi zabiera dużo czasu. Dwa, że praca też nie zawsze mi pozwala wracać do domu, więc gdzieś śpię po hotelach, co słyszeliście nieraz w odcinkach, kiedy nagrywałem z hoteli. I nie zawsze jest wtedy możliwość gdzieś tam jakiejś zabawy w dodatkowe hobby. Ulubione podcasty to mówiłem, filmy, muzyka. Ciężkie pytanie. Ja nigdy nie potrafiłem określić, jaką muzykę lubię, bo skaczę po różnych gatunkach muzycznych. Na pewno wiem, jakiej muzyki nie lubię i nie lubię po prostu disco polo. Nie odnajduję się w tym, to nie jest mój klimat i no nie bawi mnie to. Natomiast jeżeli chodzi o taką ulubioną muzykę, no to ciężko jednoznacznie określić jakiś styl muzyczny czy coś. Słucham rapu, słucham hip-hopu, słucham metalu, słucham dobrego rocka, słucham hard bassu, przy czym bardziej jest to dla zabawy, ale z drugiej strony każde słuchanie muzyki raczej jest jakąś formą relaksu albo zabawy, więc no tu jestem bardzo nieokreślony i po prostu słucham tego, co mi się podoba. Ostatnio odkrywam też młodych wykonawców polskich i gdzieś tam w warstwie lirycznej bardzo mi się podobają ich teksty. Ale mówię, nie wszystkich, nie każdego, więc jakby styl ma tu mniejsze znaczenie niż to, czy mi się po prostu dany utwór podoba, czy nie. Jeżeli chodzi o filmy, Wzgórze Złamanych Serc, klasyka, Everest, a tak poza tym, V jak Vendetta. Niby mam wykupioną subskrypcję na Netflixie, a nie mam czasu usiąść i pooglądać, więc jeżeli chodzi o filmy, to jestem dość słaby i bardzo często ludzie mówią mi o jakimś filmie, a ja nie mam bladego pojęcia, o czym on jest i czego dotyczy. Na jakim sprzęcie chciałbym pracować? Ja chyba pracuję na sprzęcie, na którym bym chciał. Dragon i Gryphon to są naprawdę wspaniałe lokomotywy. Przy okazji teraz jeszcze się szkolę na Vectrona, który jest po prostu genialny, więc ja już pracuję na tym, na czym bym chciał. Ja bym nie chciał pracować na kilku typach, które mam i bardziej chciałbym się ich pozbyć, ale tak nic nowocześniejszego, czy lepszego, czy wygodniejszego już na mnie nie czeka. Ja osiągnąłem to, co mogłem i jestem z tego zadowolony. Padło też pytanie, czy się kiedykolwiek pokażę. Nie wiem. Dobrze mi jest tak, jak jest. To jest gdzieś mój sposób na prowadzenie tego podcastu. A to, czy mam gębę bardziej wyględną, czy mniej wyględną, to chyba nie ma najmniejszego znaczenia. Mi też nieszczególnie zależy na jakiejś rozpoznawalności, o ile w ogóle kiedykolwiek ten podcast będzie bardziej rozpoznawalny, to jakoś nieszczególnie mi zależy na tym, żeby był kojarzony z moją osobą, bo robię gdzieś tam swoje w zaciszu mojej własnej kuchni i nie zależy mi na promowaniu siebie jako osoby, więc nie nobilituje mnie w żaden sposób to, że ktoś mnie rozpozna na ulicy i powie, a słuchaj, to ty, słucham twojego podcastu. Okej, to będzie w porządku, to będzie fajne, natomiast nie zależy mi absolutnie na tym. Czy wymyślam tematy, patrząc na zbiegające się na horyzoncie tory? Trochę tak jest. Czasami jakiś temat uderzy mnie, kiedy jadę służbowym samochodem do pracy, czasami kiedy gdzieś po prostu siedzę, albo oglądam telewizję i coś mi się przypomni, bo jak zauważyliście, bardzo często zbaczam w moich odcinkach na różne tematy dość swobodnie powiązane z tym, o czym jest dany odcinek. No taki już mam pokrętny sposób myślenia, że gdzieś to wszystko ze sobą się łączy i tamy łączą się oczywiście z bobrami, no bo jakby mogło być inaczej, ale tak jest, że jeden temat prowadzi do drugiego, drugi do trzeciego i ja bardzo lubię się tym bawić i odkrywać gdzieś kolejne dna, kolejne historie. Więc czasami nie jest to tak, że ja pomyślę o jakiejś konkretnej katastrofie, konkretnym zdarzeniu, tylko leci sobie program mówiący o czymś zupełnie innym, zaciekawi mnie on i wtedy zacznę szukać i okazuje się, że w związku z tym docieram do jakiejś ciekawej historii, która gdzieś się wydarzyła. Tak sobie zwyczajnie płynę. Czy z braku czasu będę poszerzał kanał o kolejnych lektorów? Nie, raczej nie. Wiem, jak sam słucham podcastów i wiem, że większe znaczenie ma dla mnie lektor niż to, czy jest muzyka, czy jej nie ma, czy są dodane jakieś efekty dźwiękowe, czy nie. I na chwilę obecną podcastrofy to ja i w zasadzie tylko ja. I raczej tak już zostanie. To jest gdzieś mój sposób, mój styl i wychodzi na to, że jednak komuś on odpowiada, komuś on pasuje, bo jednak pewne grono słuchaczy udało się zgromadzić wokół tego kanału. A też wiadomo, że jeżeli na jednym kanale pojawiają się dwie osoby, to potem dochodzi do różnych sytuacji, czasami niepotrzebnych spięć. Każdy gdzieś może mieć swój pomysł na kierunki rozwoju kanału. A no, podcastrofy są jednak takim moim dzieckiem, które stworzyłem zupełnie od zera. I chyba nie mam ochoty się tym z nikim dzielić w takiej formie, że miałbym z kimś dyskutować, w którym kierunku pójść, czy gdzie się rozwijać. To już chyba wszystkie pytania, jakie od Was dostałem. Jeżeli coś pominąłem, to nadrobimy to przy najbliższej okazji. Ja bardzo Wam dziękuję za ten rok. Nieważne, czy dołączyliście na samym początku, co jest raczej mało prawdopodobne, bo tych odsłuchów było niewiele, czy jesteście może ze mną od niedawna. W każdym razie bardzo się cieszę, że macie ochotę mnie słuchać i że kanał się rozwija, że mogę w dalszym ciągu produkować dla Was kolejne odcinki, bo już wiele razy o tym wspominałem, że gadać sam do siebie to mogę w robocie czy przed telewizorem, ale najważniejsze jest to, że ktoś ma ochotę tego słuchać i czeka na ten poniedziałek, aż wyjdzie kolejny odcinek. I to jest bardzo motywujące do dalszej pracy i sprawiło, że przez ostatnie, 52 tygodnie wypuściłem, nie wiem, pewnie coś koło 70 odcinków. Nie sprawdziłem nawet, ile to jest czasu takich czystych nagrań, które zostały udostępnione na Spotify, ale pewnie są to już długie godziny. Także jeszcze raz ogromnie Wam dziękuję za to, że jesteście. No i co? Do usłyszenia.